Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, jest ze mną w studiu.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o Szlachetnej Paczce, ale muszę rozpocząć od tematu, który co jakiś czas wraca. Mówiliście rok temu, że rozważacie pozew przeciwko księdzu Jackowi Stryczkowi, waszemu założycielowi. Aż tak?
Było bardzo trudno, bo pojawiało się w przestrzeni publicznej dużo nieprawdziwych informacji na nasz temat i po prostu to, co musieliśmy zrobić ze względu na naszych darczyńców, na naszych sponsorów, na naszych partnerów biznesowych, tych, którzy nam dają pieniądze i pozwalają tak naprawdę działać cały rok, oni pytali, co my z tym zrobimy, naciskali. Po prostu wezwaliśmy do zaprzestania naruszeń naszych dóbr. Ksiądz Jacek Stryczek zawsze pozostanie tą osobą, która tak naprawdę założyła Szlachetną Paczkę. To dzięki niemu możemy pomagać, bo to on wymyślił. Więc jesteśmy wdzięczni, ale z drugiej strony też dbamy o nasze dobro.
Jesteśmy wdzięczni, ale prosimy, żebyśmy nie...
Nie opowiadali już. Tak.
Dobrze, no to pani ma jakiś kontakt z księdzem Jackiem?
Nie.
Pani Anno, farelka, koc, zapas ryżu. To są marzenia z waszych osób, którym pomagacie. Czego tak naprawdę potrzebują ludzie?
Pani Wanda, która jest 68-letnią kobietą, już na emeryturze, ale została rodziną zastępczą dla swoich wnuków po wypadku rodziców, mówi, że tak naprawdę najważniejszy dla niej jest spokój i tego by chciała. I tego, żeby jeszcze kiedyś mieć czas, dlatego że dzieci są dość małe, bardzo ruchliwe, ona już nie ma tyle siły, żeby się nimi zajmować. A jednocześnie sen z oczu spędza jej to, że zwyczajnie niecodziennie ma wszystkie rzeczy potrzebne do ugotowania obiadu. Ma też stare ręczniki i o tym mówi. Jak zapytaliśmy ją, czego chce dla siebie, czego potrzebuje, to powiedziała, że ona dla siebie właściwie niczego nie potrzebuje, bo już jest starą kobietą. Ma 68 lat. To nie jest wiek w dzisiejszych czasach.
Nie wiem, żeby się kłaść do trumny.
Dokładnie tak. Ona musi jeszcze tym dzieciom dać dużo miłości.
Teraz coś, co spróbuję przeczytać, chociaż wczoraj padłem, jak to czytałem, bo 7-letni Kacper śpi w kurtce taty, bo marznie, a w zasadzie należałoby powiedzieć kurtce po tacie. Po śmierci taty, który był jedynym żywicielem rodziny, brakuje na wszystko. Kacper czeka na kołdrę, ale pyta, czy będę mógł dalej przytulać kurtkę. Ona pachnie tatą, tatusiem, a tatusia już nie ma. Proszę Państwa, ja mam słaby głos, bo jestem przeziębiony, ale wczoraj mi się łamał absolutnie strasznie. Nie można takich rzeczy czytać i tak po prostu.
Takich rodzin mamy bardzo wiele. Rodzin po stracie, po takiej stracie, która może dotknąć każdego z nas. My tak naprawdę od tego, że jesteśmy w dobrej sytuacji, takiej jak mogę powiedzieć o sobie w tym momencie, jestem osobą uprzywilejowaną.
Jesteśmy zdrowi, w miarę zamożni, wszystko świetnie.
Mamy co jeść, no. Tak? Mieszkamy w ciepłych mieszkaniach, nie drżymy z zimna. Od tego, żeby znaleźć się w takiej sytuacji, jak osoby, którym pomagamy, dzieli nas jeden krok, czasem jeden krok na pasach, w niewłaściwym miejscu z głupim kierowcą, który jedzie za szybko i nie zatrzyma się przed nimi. Czasem dzieli nas jedno badanie, w którym powiedzą nam, że jesteśmy chorzy na nowotwór, a leki na ten nowotwór akurat nie są refundowane. Dzieli nas, tak jak panią Halinę, właśnie jedno badanie, gdzie dowiedziała się, że ma bardzo skomplikowany nowotwór. Tak naprawdę po kilku miesiącach okazało się leczenia, że nie może już pracować, bo nie ma na to siły. Ona czeka na rentę. Ale przyznawanie tej renty trwa, w związku z czym teraz ma dochód dokładnie 0 zł. Gdyby nie sąsiedzi, to by nie jadła.
7:56, naszym gościem jest Joanna Sadzik, organizatorka Szlachetnej Paczki. Pani Anno, ale o tego Kacperka to ja muszę spytać. Dostał to, co trzeba, tak? Dostanie...
Weekend cudów w najbliższy weekend.
Dostanie kołdrę, dostanie wszystko, co powinien taki 7-latek mieć. Oprócz ojca, bo tego nie jesteście w stanie mu... wrócić.
Nie, tego nie jesteśmy w stanie wrócić, czyli nie damy mu wszystkiego, ale jesteśmy w stanie zapewnić, państwo są w stanie zapewnić, że te rodziny, które są w takiej sytuacji jak Kacper, a jest ich jeszcze kilkaset, dostaną to, czego potrzebują przed świętami.
No ludzie, no nie możemy pozwolić na to, żeby chłopak marzył o tym, żeby mieć kołdrę, no na Boga Świętego. Proszę Państwa, a proszę dlatego, że ponad 600 osób jeszcze czeka na paczki, tak? Z tych, których wytypowaliście, okazało się, że no nie ma pieniędzy, mówiąc wprost, na paczki dla wszystkich.
Rzeczywiście jest tak, że możecie Państwo wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę, przygotować dla niej pomoc, albo wejść na tą stronę i po prostu wpłacić. Jest także wiele osób w Polsce, bo 2,5 miliona osób w Polsce to są osoby żyjące w skrajnym ubóstwie. To jest...
O tym porozmawiamy za moment, tylko pytam właśnie, jak pomóc, bo powiedziałem, pomóżmy nie tylko Kacperowi.
Wchodzimy na stronę
wszystkim.
szlachetnapaczka.pl. Tam są dwa magiczne guziki. Jeden to wybieram rodzinę. Jeżeli chcecie Państwo przygotować bardzo konkretną pomoc ze znajomymi, z kolegami z pracy, z sąsiadami, wybieracie rodzinę w swoim miejscu zamieszkania po prostu, albo tam, gdzie jesteście w stanie wysłać paczkę kurierem, albo wybieracie guzik wpłacam i wpłacacie dowolną kwotę.
Dowolną kwotę. A jak znajdujecie tych wszystkich? Moment. Ale może na przykład nasi słuchacze, na co bardzo liczę, będą tak hojni, że będzie za dużo pieniędzy. To co wy, biedactwo, zrobicie z tą nadmiarową forsą?
Damy radę, dlatego że pieniądze pozwalają nam docierać w takie miejsca, w których wcześniej nie byliśmy. W tym roku takimi miejscami były na przykład na terenach powodziowych bardzo małe miejscowości. Takie miejscowości, gdzie nie ma wolontariuszy i rejonu Szlachetnej Paczki, ale na przykład wolontariusze z Warszawy pojechali właśnie do takich małych miejscowości. Gdyby nie środki, które mamy, nie byłoby to możliwe.
Pani Anna, dobrze, tylko właśnie, bo to jest pytanie, czy wolicie, żeby ludzie sami robili paczki, czy żeby wpłacali pieniądze, bo wy wiecie lepiej.
I jedno, i drugie, dlatego że każda rodzina, która jest opublikowana, jej historia na stronie Szlachetnej Paczki, to jest rodzina sprawdzona, to jest rodzina, u której wolontariusz był kilka razy, on poznał bardzo dokładnie jej potrzeby.
Czyli to nie jest tak, że po prostu, ktoś jest biedny, to mu damy pieniądze?
Absolutnie nie. My odwiedzamy mniej więcej 30 tysięcy rodzin, a Szlachetną Paczkę, to mądra pomoc, to będzie dla mniej więcej 17 tysięcy.
Dlaczego
natomiast te wszystkie pozostałe...
Właśnie?
Bo być może tam jest potrzebna inna pomoc. Tam może być potrzebna taka pomoc, żeby zorganizować miejsce w DPS-ie. Na przykład tak jak dla starszego pana Władysława, gdzie tak naprawdę to, żebyśmy zorganizowali mu paczkę, nic by w jego życiu nie zmieniło, bo on nie jest w stanie sobie ani ugotować, ani posprzątać.
Jasne.
Jest po prostu osobą bardzo schorowaną, samotną, nikt mu nie pomaga, więc tutaj miejsce. Czasem to jest zgłoszenie do ośrodka pomocy społecznej, żeby po prostu asystentka stamtąd albo asystent przychodził do osoby raz na dwa dni. Ta pomoc jest bardzo czasem pomoc prawna, czasem pomoc medyczna, czasem rehabilitacja. Wcale nie paczka.
2,5 miliona osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. To gigantyczna liczba, jeśli się tak pomyśli. To jest więcej niż mieszkańców Warszawy. No niech będzie tyle, że mieszkańców Warszawy z przyległościami. Co to znaczy skrajne ubóstwo?
Skrajne ubóstwo to znaczy, że ktoś ma mniej niż 900 zł, trochę mniej niż 900 zł na miesiąc, ale w tym to jest ważne, że tutaj są badane tylko gospodarstwa domowe, czyli to są te osoby, nie te osoby, które żyją gdzieś na działkach albo w schroniskach. Tych osób, 2,5 miliona, to są te osoby, które żyją w pozornie normalnych domach. To są takie osoby, które mamy obok siebie i być może nawet nie wiemy o tym, że one żyją w takiej sytuacji.
Dlatego potrzebna jest Szlachetna Paczka, bo wy takich ludzi, między innymi wy, takich ludzi znajdujecie.
Tak, łatwiej jest dotrzeć do takich osób wolontariuszowi, który zostanie na przykład poruszony przez sąsiadkę.
www.szlachetnapaczka.pl. A ja zapraszam na drugą część rozmowy do radia RMF24 i w naszych mediach społecznościowych również to znajdziecie. Pani Anno, dobrze, a te kryteria, no bo najpierw zadajmy pytanie, dobra, jest sobie Szlachetna Paczka, organizacja od lat, która działa. Skąd znajdujecie ludzi, którym trzeba pomóc? Jak ich znajdujecie? Ktoś coś słyszał, ktoś wam mówi? Jak to wygląda?
Ktoś coś słyszał i ktoś nam mówi, tak. Ważne, że ta osoba, której będziemy pomagać, musi wyrazić na to zgodę, bo to jest pierwszy krok. Czasem zgłaszają pielęgniarki środowiskowe, czasem zgłasza na przykład pedagog, psycholog szkolny, czasem zgłasza wychowawca, czasem zgłasza proboszcz. Czasem zgłasza inna organizacja. Współpracujemy z różnymi organizacjami, które pomagają na przykład paczkami żywnościowymi albo w ogóle żywnością. Takich organizacji trochę w Polsce jest, ale nie mogą pomóc w inny sposób. Nie mogą dostarczyć tej innej pomocy. W związku z czym zbieramy te historie rodzin. Wolontariusze w całej Polsce, to jest blisko 9 tysięcy osób, idą do domów i odwiedzamy od późnego lata, bo od września odwiedzamy rodziny w całej Polsce. W tym roku ponad 650 lokalizacji, ale tak jak mówiłam, na przykład wolontariusze z Warszawy, pozdrawiam rejon Wola, jeżdżą w inne miejsca Polski.
No dobra, no to macie już tych ludzi, weryfikujecie ich, tak? Weryfikujecie, to znaczy sprawdzacie dokładnie, a później się okazuje, że te wasze paczki to są strasznie drogie. No bo jak ja patrzę na to, że średnia wartość paczki to sporo ponad 4000 zł, to się okazuje, że wy zastępujecie czasami nie pomoc taką, no taką pomoc społeczną, żeby ci ludzie mieli coś zjeść, ale robicie im remonty, meblujecie mieszkania.
To jest prawda, tak, bo każdy człowiek potrzebuje czegoś innego, dlatego nie ma dwóch takich samych paczek. Nawet jeżeli mamy dwie starsze osoby, które mają tyle samo lat, mają może tak samo na imię, ale mieszkają w dwóch częściach Polski, jedna potrzebuje rzeczywiście nowych ręczników, pościeli, żywności i zapasu jedzenia, no właśnie, na kilka miesięcy i jakichś środków czystości, ale druga potrzebuje tak naprawdę, żeby przestało jej się lać na głowę w mieszkaniu, dlatego że ma bardzo mały domek z dwoma izbami, a korzysta tak naprawdę tylko z sieni, bo tylko tam się nie leje na głowę. I
masakra,
tam stoi piec.
Masakra.
I wtedy mądrą pomocą jest zalepienie tego dachu, a nie dostarczanie jej do tej zalanego pomieszczenia żywności na 3 miesiące. Też w paczkach znajdują się bardzo często te rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby człowiek wrócił do pracy. Na przykład pani Wanda, to historia z Warszawy, pani Wanda potrzebuje maszyny do szycia, ma córkę z niepełnosprawnością. Wiemy, że te osoby już od stycznia mogą dorabiać.
Mm-hmm.
Ona jest w domu, ona umie szyć, ale maszynę już dawno sprzedała na leki. Więc jak dostanie teraz maszynę do szycia, tak naprawdę nie będzie potrzebowała szlachetnej paczki w przyszłym roku.
No właśnie, bo to jest pytanie, ile osób ze szlachetnej paczki korzysta co roku, a ile dostaje jednorazowo, no i to jest taka pomoc, że wyjdą na prostą, że no może coś się zmieni w ich życiu.
Ciężko wyjść na prostą, jeżeli jest się takim małżeństwem jak pan Piotr i pani Ania. To są osoby, które mają fajna rodzina, mają troje dzieci, ale najmłodsze dziecko jest dzieckiem leżącym, które ma taki domowy respirator w domu i tak naprawdę pani Ania mówi, że czasem udaje się przespać na raz 2 godziny. Tak jak przy noworodku. I tak jest od 15 lat, odkąd dziewczynka się urodziła. I ona, no i tak naprawdę pracuje tylko jedna osoba w domu. Tak, są zasiłki. Te zasiłki nie są rewaloryzowane co roku, w związku z czym są bardzo niewielkie. Jak na dzisiejsze potrzeby, to w ogóle...
Tak, rodzina, która dziecko kwoty. Żyje przy respiratorze albo przy, no tak, tak, pomocy w oddychaniu, no to...
I tam się... Niewiele zmieni. Znaczy zmieni się wtedy, jeżeli te dzieci, które są starsze, które mają 17-18 lat, wykształcą się i pójdą do dobrej pracy. One będą mogły wtedy pomóc, ale do tego momentu niewiele tam się zmieni, więc ciężko powiedzieć, że...
Wykształcą się. Wie pani Joanno, ile kosztują teraz studia realnie? Na przykład.
Wiem, mam syna na studiach i wiem, ile to kosztuje. To, co nas bardzo niepokoi, to jest to, że dzieci w takich rodzinach bardzo często mówią, ja nie idę na studia, ja jak najszybciej muszę iść do pracy, żeby pomóc rodzinie. A czym to się kończy? Tym, że za 20 lat będziemy mieli ludzi, którzy pracowali fizycznie na przykład, są bardzo zmęczeni życiem i tak naprawdę im trzeba robić paczki.
Wiemy też jedno, no rzeczywiście wykształcenie zaczyna się po prostu stawać towarem tylko dla tych, którzy pochodzą
z
dobrych domów, z bogatych, a nie dobrych, z bogatych domów po prostu. No jak i moja córka opowiada, że z pierwszego roku studiów no parę osób musiało odejść, bo nie było ich stać na studia, na to, żeby się utrzymać.
Na mieszkanie.
No tak.
Ile kosztuje mieszkanie w miastach?
Wiadomo, że same studia są bezpłatne. Ktoś powie, ale o czym wy gadacie? No, no to spróbujcie, szanowni państwo, wysłać dziecko na studia albo dwójkę dzieci i zobaczycie, jeżeli mieszkacie w małym mieście i trzeba gdzieś wysłać dziecko. Zresztą wszyscy chyba wiedzą, o czym mówimy. No dobra, pani Anno, wracając do szlachetnej paczki. 17 tysięcy rodzin w zeszłym roku dostało od was paczkę. W tym roku ile?
Zobaczymy w weekend cudów, bo wciąż nie wiemy, czy te... Tak, teraz sobota i niedziela, dlatego że wciąż nie wiemy, czy te rodziny, które są potrzebujące i które są na naszej stronie internetowej, tą paczkę dostaną. No bo to zależy od państwa.
Wszyscy. Na razie nie wszyscy. Mamy pieniędzy do wszystkich.
Tak, dokładnie tak. I teraz, jeżeli nastąpi ten cud i rzeczywiście to będzie weekend cudów, a nie weekend katastrofy, to, no to myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo podobna liczba, co myślę jest sukcesem w tym roku, który nie jest najłatwiejszym
rokiem
w naszym życiu.
Właśnie, dlaczego ten rok jest trudny? Mhm. Dlaczego wszyscy mówią, że jakoś tak gorzej idzie pomoc, no, gorzej idzie pomoc Caritasu, gorzej idzie wam? Dlaczego? Bo powódź, bo już ludzie
myślę,
pomogli?
Że te osoby, które w ogóle zdecydowały się na pomoc powodzianą, to są osoby, które bardzo często jeszcze pomagają tam. W związku z czym ich środki po prostu się przeniosły, tak? To duża katastrofa całkiem niedawno. Pomagaliśmy na miejscu.
Wy być też może, pomagacie zresztą.
Oczywiście, że tak. I też pomagamy od pierwszego dnia tam. I ciepłe posiłki, i akcja pościel wolontariuszy z Sosnowca, i dokarmianie właśnie osób, które przyjeżdżały z całej Polski sprzątać. Więc tak, byliśmy od pierwszych dni. Mamy wiele rodzin jeszcze. Znowu, wiele rodzin niewybranych, które potrzebują pomocy na miejscu, ta pomoc tam jest potrzebna ogromna. W związku z czym, tak, część osób tam po prostu lokuje swoje środki, a poza tym myślę, że to wynika zresztą z badań, że nie jesteśmy optymistami. Polacy nie są optymistami.
W tym zauważamy, roku, że idzie
gorzej.
Idą złe czasy.
Idzie gorzej, tak, i powinniśmy bardziej skierować swoją energię do środka, czyli na swoje rodziny, powinniśmy się zaopiekować, powinniśmy gromadzić, no bo nie wiadomo, oszczędzać. Co nas czeka za rogiem, oszczędzać, tak.
Kurczę, powinienem to sobie powiedzieć, przed świętami zwłaszcza.
Ale szlachetną paczkę średnio robi 30 osób, więc tak naprawdę nie trzeba rezygnować z oszczędzania, żeby zrobić paczkę. Właśnie, bo jak mówimy o tych 4000, to tak naprawdę wystarczy po 150 zł od 30 osób i mamy ogromną pomoc.
Powiem coś strasznie głupiego. Wystarczy rzucić palenie i od razu ile pieniędzy przybędzie. Mówię do tych, którzy palą. Ja nigdy w życiu na szczęście nie paliłem, ale wiem, że to podobno
ja też
strasznie,
nie wiem, ile kosztuje, ale...
Ale podobno strasznie trudno rzucić to dziadostwo, a to całkiem jest kosztowne. To kilkanaście złotych kosztuje paczka chyba papierosów. No to jeżeli pani pomyśli, że ktoś przepala na przykład, no niech będzie, nie wiem, 15-20 złotych dziennie, to się robi poważny pieniądz w skali miesiąca.
Więc jeżeli ktoś żyje w miarę dobrze, to paczka nie jest wysiłkiem, jeżeli się ją robi w dużej grupie.
I teraz pytanie o to... Dlaczego tak trudno nam jest pomagać systematycznie? To znaczy, powinno to być banalnie proste. W zasadzie przecież, jeżeli już wiemy kto, a to też nie jest takie trudne, bo rozejrzymy się dookoła, jest mnóstwo organizacji, którym możemy jakoś zaufać, no to wystarczy ustawić sobie stałe zlecenie na koncie.
O takich darczyńcach marzymy, dlatego że oni pozwalają nam działać systematycznie właśnie. Czyli my nie musimy się martwić z miesiąca na miesiąc, ile będziemy mieli środków w przyszłym miesiącu.
Że na prąd będzie.
I jeżeli na przykład, jeżeli ktoś decyduje się wpłacać 50 zł, 100 zł, to naprawdę to jest ogromna pomoc dla nas, jeżeli jest takim darczyńcą stałym. Ustawia sobie po prostu to zlecenie. Mamy takich darczyńców, tak? No ale... Nie, to jest niewielka grupa wciąż.
Właśnie to jest niebywałe. Ja przyznam, że ja od bardzo wielu lat, od zawsze w zasadzie mam stałe zlecenia, dlatego że znam siebie i wiem, żebym odkładał, a później dopiero przed świętami bym się łapał za portfel i rozdawał. A to bez sensu, no bo wiem, że, no mówiąc otwartym tekstem, ludzie potrzebują pomocy przez cały rok, a
to
nie
prawda.
Tylko paczki na święta.
To prawda. No tak, żeby móc działać, potrzebujemy pieniędzy. To
no
jest...
więc, jeżeli... Czasami nie trzeba wielkich kwot. Ja pamiętam, jak siostra Chmielewska, którą serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Bo to jest wspaniała rzecz. Ja nie ukrywam, że też tam pomagam, mam stałe zlecenie. Na początku 300 zł robiła stypendia. 300 zł, myślę sobie, kurczę, z perspektywy warszawiaka, 300, co to za pieniądze?
To my trafiamy do rodzin, gdzie ludzie mają 7 zł dziennie. 7 zł dziennie, więc 300 zł to czasem jest więcej niż ich cały miesięczny budżet. Tak, 300 zł to wciąż są duże pieniądze dla osoby, która nie ma co jeść.
Tak, 300 zł okazuje się, że może zmienić życie, bo na przykład wtedy to był koszt biletu miesięcznego dla dziecka, które dzięki temu mogło jeździć do szkoły średniej.
Dokładnie.
Coś niebywałego zupełnie. No, nam się wydaje, no co to za problem pojechać do liceum.
Nadal tak jest. Trafiamy do miejscowości, które są wykluczone komunikacyjnie
tak.
I tak naprawdę my wtedy pytając, co tam jest potrzebne, nawet gdybyśmy kupili bilet, to na niewiele by on się zdał, ten miesięczny, dlatego że autobus przejeżdża przez miejscowość raz dziennie i tylko w jedną stronę. Albo jedzie na przykład o 5 rano i o 14, więc nikt w sąsiedniej miejscowości nie znajdzie pracy.
A jak ja słyszałem, że dziecko potrzebuje roweru, a myślę sobie, no dobrze, rower, a to biedna rodzina, to co, to chce mieć na zbytki? Nie.
Chodzi o to, żeby dojechać do szkoły. Tak. Bardzo często rower, motorynka to są te rzeczy, które ofiarujemy i tak, ojciec może jeździć już od dziś 30 km do pracy.
No, takie rzeczy się, proszę Państwa, zdarzają i to częściej niż myślimy.
Polska jest krajem o dużym wykluczeniu komunikacyjnym. Wiem, że z perspektywy dużego miasta to brzmi tak dziwnie, bo my czasem narzekamy na to, że tramwaj się spóźni, ale naprawdę są tacy, którzy za spóźniający się autobus daliby wszystko.
No właśnie, dobra. Czyli pomagamy systematycznie, proszę Państwa. Bierzemy swoje tablety, bierzemy swoje telefony, ustawiamy tam stałe zlecenia. To jest naprawdę strasznie ważne i nie trzeba robić od razu wielkich przelewów,
nie,
prawda?
Nie, kilkadziesiąt złotych naprawdę
50
wystarczy.
Złotych miesięcznie to nie jest kwota, która by kogoś zrujnowała. Ogromnej większości z nas, prawda?
Pamiętajmy o tym, że to jest 600, darowizna, tak, czyli możemy sobie odliczyć
od jest od razu 600 złotych rocznie i to już się robią, jeśli... Państwa jest więcej, to się robią już...
Poważne kwoty.
Tak, to się robią fajne pieniądze, z których można komuś pomóc. Przez tyle lat w Szlachetnej Paczce, jakie prośby Panią zaskoczyły najbardziej?
Oj, to z dwóch biegunów. Jedne to takie, które wydawało mi się śmieszne. 10 kur kupowaliśmy kiedyś i koleżanka wolontariuszka ogłosiła, słuchajcie, potrzebuję 10 kur. No nie powiem darczyńcy, żeby przywiózł te 10 kurczaków, bo okazało się, że pani z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkająca na wsi, sąsiedzi trochę się nią opiekowali, kury straciła. Nie miała ogrodzenia do kurnika, te kury się rozeszły. Pożarły je zwierzęta leśne. Aha. W związku z czym, ale te kury, to była taka jej terapia zajęciowa, której nie ma na wsi. I kupiłam wtedy jedną kurę na odległość, zaadoptowałam kurę, kura miała imiona. Dostałam po dwóch miesiącach, wolontariuszka przywiozła mi jajka do Krakowa. To było cudowne. I to była przygoda.
Czyli 10 kur.
10 kur. Mhm. Mieliśmy też żywy inwentarz w postaci cielaczka na przykład, cielaczka, który był potrzebny również do gospodarstwa.
Ja pamiętam ksiądz Wojtek Drozdowicz, mój ukochany przyjaciel z warszawskich Bielan, kiedyś zbierał na krowę.
No właśnie, no tak, bo krowa wyżywi też.
Bo ludziom była potrzebna wtedy krowa. No dobra, a teraz czego ludzie potrzebują? Z takich rzeczy, które panią zaskakują. Z jednej strony było 10 kur, ale nie było drugiej?
A druga strona to był taki moment, kiedy pani Aniela na Podkarpaciu powiedziała, że ona potrzebuje, wolontariusze, tak to było zapisane, no bo nie byliśmy u pani Anieli, więc nie widzieliśmy tego, że potrzebuje ocieplenia domu. I jakaś firma się zgłosiła, która normalnie robi remonty i powiedziała, że w takim razie no to oni ocieplą dom pani Anieli. Przyjechali na miejsce i okazało się, że pani Aniela mieszka w kiosku ruchu takim starym.
O Jezus, się brodaty.
Więc to ani nie był dom, ani to nie było ocieplenie. Ta budka była postawiona bez żadnych fundamentów, bez niczego. I oni po prostu obok postawili jej drewniany dom.
No tak zrobiłem z kolegą dzięki pomocy bardzo wielu ludzi. Wybudowaliśmy rodzinę, której mieliśmy wyremontować pokoje. No znowu ta sama sytuacja, o której pani mówiła na początku. Dziadkowie wychowują wnuczęta. Okazało się, że remont poddasza jest droższy niż budowa nowego domu i dzięki pomocy ludziom dom stoi. Dzieciaki mają gdzie mieszkać.
To jest cudowny kapitał, który my dajemy tym dzieciom, bo budujemy w ten sposób społeczeństwo obywatelskie. Te dzieci będą chciały to oddać potem.
Właśnie, jak... Tak. Jeśli mogą Państwo pomóc, to ja gorąco zapraszam i gorąco zachęcam. Ja robię też przy okazji szantaż emocjonalny, bo jak komuś pomagam, to mówię wprost. Słuchaj, oddasz te pieniądze, ja ci ich nie daję, ja ci je pożyczam. Albo oddasz mnie, jak będę biedny i potrzebował, albo oddasz komuś innemu. Ja ci tych pieniędzy nie daję, nic ode mnie nie dostałeś.
Tak,
więc
to jest
nie
inwestycja.
Dziękuj, to jest pożyczka.
Dla mnie to jest inwestycja, dlatego że ja widzę co roku, jak wiele dzieciaków z tych rodzin, które dostały pomoc, zostaje u nas wolontariuszami. Nie mają pieniędzy, żeby zrobić paczkę jeszcze po roku, po dwóch, ale chcą oddać to, co dostali.
Dobra. www to znacie. Kropka też znacie. Nazwę Szlachetna Paczka znacie. Nie ma żadnych niepolskich znaków. www.szlachetnapaczka.pl I można... Nieco można, trzeba po prostu. Proszę kamerę, na mnie teraz będę mówił do narodu. Proszę Państwa, www.szlachetnapaczka.pl. Kacper musi mieć kołdrę. Jak wy nie dacie tej kołdry, to chłopak będzie dalej spał w kurtce po ojcu. Do widzenia.